Kryminalna Skandynawia.
Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy.
3 września 2000 roku policja w Lycksele przyjmuje zgłoszenie zaginięcia 18-letniej Weroniki Eriksson. Okoliczności zaginięcia sprawiają, że policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania. To, co odkryją śledczy, przerazi nie tylko Lycksele, ale i całą Skandynawię. Hej, dziś nietypowo zaczniemy od małego wstępu. Dzisiejsza sprawa jest bardzo nieprzyjemna, więc kieruję do Was dodatkowe ostrzeżenie. Opis wydarzeń jest, że tak powiem, okropny. Kilka dni temu na Insta dostałam linka do sprawy, która wydarzyła się 19 lat temu. Poprosiłam chłopaka, który wysłał mi link i wiadomość o jej przeczytanie. Oto ona.
Byłem wtedy w Lycksele. Miałem 10 lat. Bardzo to mną wstrząsnęło. Wszyscy o tym rozmawiali. Ja nie mogłem spać w nocy. Nie znam szwedzkiego, więc po tym jak natrafiłem na twój podcast, pomyślałem, że chciałbym poznać szczegóły tej tragedii.
Nie udało mi się dotrzeć do akt, jednak znalazłam inne źródła, które pozwoliły mi na stworzenie tego odcinka. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do miejscowości Lycksele w województwie Västerbotten, ponad 700 km na północ od Sztokholmu. Lycksele ma około 9 tysięcy mieszkańców, mimo to jest trzecim co do wielkości miastem w województwie. Miejscowość ta jest również częścią Laponii, kulturowego regionu, który rozciąga się na północy Europy od Norwegii poprzez Szwecję, Finlandię aż do Rosji. Dodam również, że od 1996 roku kraina Laponii znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest 3 września 2000 roku. Tego dnia słońce wzeszło o godzinie 5:29. Elsa Eriksson pracuje w szpitalu i o godzinie 7:30 wraca z nocnej zmiany. Przed wejściem do domu kobieta zauważa, że nie ma roweru jej 18-letniej córki, który zawsze zostawiany jest w tym samym miejscu. Elsa idzie więc do pokoju Weroniki, jednak córki nie ma w swoim łóżku. Co prawda ma już 18 lat, jednak gdy zostawała na noc u znajomych, zazwyczaj informowała o tym rodzinę. Zanim Elsa kładzie się spać, budzi więc swojego męża i mówi mu o tym, że Weronika nie wróciła na noc. Po przebudzeniu Kent próbuje dodzwonić się do córki. Za każdym razem włącza się poczta głosowa. Po godzinie 14 Elsa wstaje i dowiaduje się od męża, że Weroniki telefon nadal jest wyłączony. Zaniepokojona matka ubiera się i jedzie do przyjaciela, u którego Weronika miała spędzić poprzedni wieczór. Gustaw, który otwiera drzwi Elzie, informuje ją, że owszem, Weronika była u niego, ale o godzinie 23:30 pojechała rowerem do miasta, by spotkać się z przyjaciółmi. Elsa prosi Gustawa, by sprawdził, czy dziewczyna nie zostawiła u niego swojego telefonu. Zakłopotany chłopak po krótkiej chwili wraca i mówi, że nie zostawiła nic. Elsa Eriksson decyduje się pojechać na komisariat. Lycksele to niewielkie miasto, w którym przeważnie nic się nie dzieje. Gdy Elsa podjeżdża na komisariat, zauważa, że jest on zamknięty. W budynku nie ma żywej duszy. Kobieta wsiada do auta i w drodze do domu zauważa radiowóz. Zatrzymuje go i rozmawia z policjantami, którzy zabierają ją na komisariat. O godzinie 15:15 policja w Lycksele przyjmuje zawiadomienie o zaginięciu 18-letniej Weroniki Eriksson. Matka opowiada, że poprzedniego wieczoru około godziny 19:30 Weronika pojechała na swoim rowerze do 19-letniego przyjaciela Gustawa, by spędzić z nim sobotni wieczór. Przed przyjazdem na komisariat Elsa była u przyjaciela, jednak on twierdzi, że Weronika opuściła jego dom około godziny 23:30. Kobieta zaznacza, że córka zawsze ma telefon przy sobie i nie zdarzyło się wcześniej, by nie poinformowała rodziców o tym, że nie spędzi nocy w domu. Policjanci natychmiast zabierają się za poszukiwania. Informacje od matki zaginionej dziewczyny sprawiły, że policjanci z największą powagą założyli, że dziewczyna nie zaginęła z własnej woli. Jeszcze tego samego dnia policjanci szukali wzdłuż trasy, jaką dziewczyna pokonała jadąc z domu do przyjaciela. W międzyczasie zbierano informacje o zaginionej, przesłuchano sąsiadów. W centrum miasta rozpytywano o dziewczynę. Dla policjantów ważne było ustalenie, co Weronika robiła poprzedniego dnia, jak i również kim była zaginiona dziewczyna. Po powrocie z komisariatu matka zaginionej powiadomiła całą rodzinę oraz najbliższych przyjaciół rodziny o tym, co się stało. Przyjaciele pomogli w przeczesywaniu Lixele. Kontaktowali się również ze znajomymi Weroniki. Być może oni wiedzą, gdzie jest dziewczyna. Z informacji, jakie zebrali policjanci, wynikało, że Weronika spędzała dużo czasu ze swoją rodziną i nie miała wielu znajomych. Matka podkreślała cały czas, że dziewczyna zawsze informowała rodziców o tym, gdzie jest. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by nie odebrała telefonu lub by jej komórka była wyłączona. Weronika przykładała dużą wagę do wyników w szkole. Jej marzeniem było iść do wojska. Dziewczyna lubiła sport, najbardziej piłkę ręczną, którą często nagrywała i oglądała na wideo. Po godzinie 21 jeden z patroli udał się do Gustawa. Pomimo głośnej muzyki, jaka dochodziła z jego domu, nikt nie otwierał drzwi. Policjanci wrócili godzinę później, tym razem w domu jednak panowała absolutna cisza. Wyglądało na to, że mieszkańcy już śpią. Policji udało się ustalić kilka istotnych faktów, które dawały nadzieję na to, że dziewczyna zaginęła z własnej woli i wkrótce odnajdzie się cała i zdrowa. Nic nie zdawało się potwierdzać teorii o tym, że Weronika została porwana lub uprowadzona. Po kilku przesłuchaniach znajomych oraz sąsiadów do policjantów dotarły również niepokojące informacje, że Weronika mogła targnąć się na własne życie. Przez całą niedzielną noc rodzina i przyjaciele starali się odnaleźć dziewczynę. Po godzinie 5 rano policjanci rozpoczęli poszukiwania na nowo. Dla śledczych było to niebywale trudne zadanie. Do tej pory nie ustalono, gdzie dziewczyna mogła zaginąć. Sprawdzano ponownie okolice trasy, jaką Weronika przebyła między swoim domem a domem Gustawa. Tego ranka policjanci przeszukali również dom przyjaciela, w którym Weronika była w sobotę wieczorem. Drzwi otworzył im młodszy brat Gustawa, który poinformował policjantów, że chłopak wyjechał poprzedniego wieczoru do Buden, miejscowości oddalonej o 250 km od Lixele. Powód, dla którego chłopak pojechał do Buden, to jego służba wojskowa. W domu Gustawa śledczy nie odnaleźli nic, co wzbudziłoby ich podejrzliwość. O godzinie 9.30 posterunkowa Lena Leonbach kontaktuje się z Gustawem przez telefon i prowadzi przesłuchanie. Gustaw spokojnie odpowiada na wszystkie pytania policjantki. Gustaw zna Weronikę od 5 klasy, gdy razem byli skautami. Kilka lat temu byli parą, jednak rozeszli się i pozostali przyjaciółmi. W sobotę Gustaw pokłócił się ze swoją dziewczyną Tiną i podczas jazdy samochodem z kolegami zadzwonił do Weroniki i umówił się z nią na wieczór. Tego wieczoru jego rodziców nie było w domu. Weronika przyjechała do niego na swoim rowerze pomiędzy 7 a 8. Razem poszli do sąsiadów, których dziewczyna znała, i pożyczyli od nich 2 filmy wideo. W drodze powrotnej Gustaw kupił 6-pak piwa i popcorn. Wrócili do domu Gustawa, gdzie po dość długiej rozmowie zaczęli oglądać film. Udało im się obejrzeć cały film Deep Blue Sea i prawie cały film Blade, gdy Gustaw zaczął wymiotować. Weronika postanowiła zostawić chłopaka, by wypoczął. Gustaw wspomina, że nie rozmawiał z Weroniką o tym, że pokłócił się ze swoją dziewczyną Tiną. W niedzielę rano obudził się z bólem palca. Nie pamiętał, co mu się stało, ale rana krwawiła, dlatego udał się na SOR, by ją opatrzeć. Gustaw przypomniał sobie również, że Weronika wspominała, że w poniedziałek ma test mięśniowy przed służbą wojskową. Gdy posterunkowa Lena Leonbach zaznacza, że bardzo ważne jest, by powiedział wszystko, co wie o dziewczynie, chłopak zapewnił ją, że Weronika nie pojechała z nim i jego kolegami do Buden, gdzie on obecnie się znajduje. Policjanci pracowali nad każdą teorią, również tą, że dziewczyna być może uciekła z domu, dlatego ustalenie, czy Weronika pojechała z Gustawem, było bardzo ważne. O godzinie 9:30 Weronika miała umówione spotkanie w szkole ze swoim nauczycielem. Rodzice pojechali do szkoły z nadzieją, że jeśli córka faktycznie nie chce się z nimi widzieć i ukrywa się, pojawi się na tym spotkaniu, które było dla Weroniki niezwykle ważne. Kilka minut po 9:30 rodzice kontaktują się z policją. Weronika nie pojawiła się w szkole. Po rozmowie z Gustawem policjanci postanawiają przesłuchać jego byłą dziewczynę Tina. Nastolatka potwierdza, że w sobotę 2 września związek pomiędzy nią a Gustawem zakończył się. Parą byli przez około 6 miesięcy. Ich związek był całkiem w porządku, jednak nigdy nie uprawiali seksu. Tina nie czuła się gotowa, a chłopak akceptował to bez większych problemów. Kilka tygodni wcześniej spędzili razem wakacje na Cyprze, gdzie oboje dobrze się bawili. Po większej ilości alkoholu Gustaw nie stawał się gwałtowny bądź agresywny. Wręcz przeciwnie. Tina czuła się całkiem bezpiecznie z chłopakiem. Nastolatka wspomina również, że Gustaw bardzo przejmował się opinią innych oraz był dość uparty, co sprawiło, że od młodych lat wdawał się w sprzeczki i drobne bójki. Para spotykała się niemal każdego dnia, zazwyczaj w domu u Tiny. Gustaw nie zostawał na noc, ale często wychodził od niej po północy. W piątek spędzili ze sobą cały wieczór. Od krótkiego czasu Gustaw odbywa służbę wojskową z racji tego w Lyksele jest tylko w weekendy. Być może to przyczyniło się do rozstania. Tina wspomina, że w sobotę Gustaw dzwonił do niej 3 razy i chciał zabrać ją na drogą kolację do hotelu. Chłopak czuł, że ich relacja się pogarsza. Dziewczyna jednak miała inne plany. Wywiązała się kłótnia, po której było jasne, że ich związek się zakończył. Mała dygresja. Do roku 2010 w Szwecji zasadnicza służba wojskowa była obowiązkowa. Mężczyźni dostawali wezwania do służby, po których musieli odbyć testy. Kobiety były również mile widziane, jednak nie nakładano na nie obowiązku. Nie wszyscy musieli przystąpić do wojska, jednak spora większość chciała się tam dostać. Wśród młodych ludzi był to swego rodzaju prestiż. Zasadnicza służba wojskowa trwała pomiędzy 80 a 450 dni, gdzie młodzi ludzie przechodzili podstawowe przeszkolenie wojskowe. Podobnie było w Polsce, gdzie w roku 2010 zawieszono zasadniczą służbę wojskową. Śledczy sprawdzają Gustawa w rejestrze, z którego dowiadują się, że chłopak nie był wcześniej notowany. Jego kartoteka jest czysta. Policjanci kontaktują się również z operatorem sieci Telia z zapytaniem o aktywność numeru należącego do Weroniki. Nie dało to policjantom nic oprócz potwierdzenia, że jej telefon nie był używany od sobotniego wieczoru. W poniedziałek wieczorem uzyskano informacje od kilku osób, które widziały Weronikę na swoim rowerze około godziny 23:30 przy rondzie w Lyksele, w sobotę, czyli w dzień, w którym zaginęła dziewczyna. Weronika czekała na swoim rowerze na zielone światło. Miejsce to uznaje się za ostatnie, w którym widziano dziewczynę. Śledczy decydują się również na kontakt z prasą. Zdjęcie Weroniki oraz informacje, jakie do tej pory posiadają policjanci, zostają opublikowane we wtorkowych gazetach. Śledczy mają nadzieję, że artykuły o zaginięciu sprawią, że odezwą się do nich osoby, które widziały Weronikę, lub wiedzą, gdzie ona obecnie się znajduje. Jest wtorek, 5 września 2000 roku. Policja otrzymuje kilka informacji, które wpływają na komendę po artykułach w gazetach. Żadna z nich nie wnosi do sprawy nic nowego. Nadal nie ma śladu po zaginionej dziewczynie. Do Lyksele przybywa coraz więcej policjantów. Policyjny śmigłowiec przeczesuje okolice. Psy tropiące również są na miejscu. Działania te nie przynoszą efektów. Poszukiwania w terenie w Lyksele i okolicach okazują się bezskuteczne. Policjanci z Lyksele kontaktują się z policją w Umeå i proszą o pomoc. Następnego dnia 3 doświadczonych śledczych dołącza do poszukiwań. Wśród nich jest Göran Markström, który wspomina, że po otrzymaniu wszystkich materiałów na temat sprawy zabrali się od razu do pracy. W środę wieczorem mieli gotową tablicę, na której było ponad 20 teorii na temat zaginięcia Weroniki oraz kolejne kroki, jakie śledczy podejmą następnego dnia. Na samej górze listy było kolejne przesłuchanie z Gustawem. W środę do Lyksele przybywają również policjanci z pobliskich komisariatów, by pomóc w przeczesywaniu terenu. Policja kontaktuje się z pobliskim klubem nurków z prośbą o pomoc w przeszukaniu rzeki. Jeszcze tego samego dnia klubowicze przystępują do poszukiwań. Najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku, wydaje się most w pobliżu miejsca, gdzie ostatnio widziano Weronikę. Przeszukiwania rzeki w tym miejscu nie przyniosły jednak rezultatów. Wieczorem zapada decyzja o zamknięciu pobliskiej elektrowni wodnej, gdzie śledczy chcą rozpocząć przeczesywanie rzeki dnia następnego. W czwartek o godzinie 9 rano nurkowie rozpoczynają pracę przy elektrowni. Po kilku minutach odnajdują plecak, który zostaje wyłowiony z wody. Chwilę później na miejsce przybywają śledczy. Göran Markström wspomina, że gdy zobaczył znalezisko, natychmiast zadzwonił po techników z Umeå. Chwilę później nurkowie wracają z kolejnym plecakiem, który odnaleźli 20 metrów od pierwszego na 13 metrach głębokości. Na miejsce przybywają technicy Christer Sellström oraz Leif Andersson. Po otwarciu pierwszego plecaka technicy odnajdują ubrania oraz plastikową reklamówkę, która była związana. Powietrze w niej sprawiło, że plecak pływał po powierzchni zamiast zatonąć od razu. Po otwarciu reklamówki wydobył się z niej smród, którego nie można pomylić z niczym innym. Zdecydowanie jest to zapach ludzkich zwłok. Pierwszy plecak był pomarańczowo-czarny. Jego zawartość przeraziła śledczych. Oprócz zakrwawionego stanika była tam również część ciała, a dokładniej prawa pierś z częścią kręgosłupa. W drugim plecaku technicy odnaleźli dolną część ciała kobiety oraz szmatę w kwiatki, w której były ślady po nożu. Znaleziska te zostały przewiezione do prosektorium w Umeå, gdzie lekarz medycyny sądowej rozpoczął sekcję. Nurkowie jeszcze przez kilka godzin przeszukiwali rzekę w pobliżu miejsca odnalezienia plecaków. Z wody wyciągnięto również rower, który z całą pewnością należał do zaginionej Weroniki, co potwierdzili jej rodzice. Na jednym ze znalezionych plecaków śledczy odnaleźli plakietkę z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu Gustawa. Göran Markström wspomina, że był zdziwiony okolicznościami. Przed odnalezieniem owych plecaków mieli zaplanowane przesłuchanie Gustawa. Teraz są podstawy, by chłopaka zatrzymać. Policjanci kontaktują się z prokuratorem. Annika Öster decyduje o zatrzymaniu Gustawa. Gustaw był na lekcji w jednostce wojskowej w Buden, gdy pojawili się policjanci. Zatrzymanie przebiegło bez większej dramaturgii. Chłopak skomentował, że zapewne chodzi o zaginięcie Weroniki i dodał, że rozmawiał z posterunkową o sprawie w poniedziałek. Po przeszukaniu szafek, które należały do Gustawa, został on przewieziony na posterunek policji w Lyksele. Pierwsze przesłuchanie chłopaka zaczęło się o godzinie 17:58. Göran Markström oraz Henry Westerlund przedstawili Gustawowi zarzut morderstwa i poćwiartowania Weroniki Eriksson. Chłopak odrzucał oskarżenia i poprosił o adwokata. Przesłuchanie zostało przerwane. Śledczy przewieźli Gustawa do aresztu śledczego w Umeå. Gustawowi został przydzielony adwokat Gunnar Svanström. Gdy tylko się pojawił, śledczy zdecydowali się na przesłuchanie chłopaka. Po raz kolejny przedstawiono mu zarzuty. Chłopak jednak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy przyznaje się lub nie do zarzucanych mu czynów. Gustaw nie odpowiedział na żadne pytanie zadane mu przez śledczych. Po kilku minutach ciszy policjanci pokazali mu zdjęcie pomarańczowo-czarnego plecaka. Chłopak potwierdził, że jest to jego własność. Na jego twarzy widać było zmęczenie. Adwokat oskarżonego poprosił śledczych o przerwę. Jego klient chce porady prawnika. Po kilku minutach wznowiono przesłuchanie. Adwokat Gunnar Svanström wyjaśnił, że Gustaw nie ma siły opowiedzieć o tym, co się stało, ale chciałby o tym napisać. Göran Markström upewnił się, że w areszcie chłopak będzie miał dostęp do długopisu i kartek. Następnego dnia, to jest 8 września, chłopak dostarcza policji kartkę A4 z opisem wydarzeń z sobotniego wieczoru. List brzmiał następująco. To jest opis wydarzeń sobotniego wieczoru. Oglądaliśmy film. Dokładnie kiedy nie pamiętam, ale zdążyliśmy obejrzeć cały film Deep Blue Sea i kawałek filmu Blade. Później obudziłem się w przedpokoju. Byłem nagi i było mi niedobrze. Chciałem zabrać wiadro z łazienki i położyć się. W łazience na ziemi leżała Weronika. Leżała w kałuży z żygocin. Wokół szyi była cała niebieska. Była naga. Poruszałem nią, ale była zimna i sztywna. Nie wyczułem pulsu. W momencie wytrzeźwiałem. Próbowałem udzielić jej pierwszej pomocy, ale to nie działało. Jedyne, co się stało, to to, że zwymiotowałem. Chciałem zadzwonić na 112, ale zabrakło mi odwagi. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Poza tym pomyślałem, że jeśli zadzwonię, pójdę siedzieć za gwałt, a to sprawiło, że zacząłem panikować, bo nie wiedziałem, czy to zrobiłem. Biegałem po domu i próbowałem wymyślić, co mam zrobić. Znalazłem nóż w kuchni. Spojrzałem na zegarek, była godzina pierwsza. Wziąłem nóż i zacząłem ciąć. Było dużo krwi. Wrzucałem części ciała do reklamówek. Nie wiedziałem, co zrobić. Przypomniałem sobie o krematoriach, wziąłem reklamówki i zeszłem do kotłowni. Rozpaliłem ogień, do którego wrzucałem reklamówki z częściami. Robiłem to do godziny 4:00. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie zdążę przed porankiem. Zacząłem sprzątać łazienkę. Wsadziłem pozostałe części do 2 plecaków i wziąłem prysznic. Ubrałem się w czyste ubrania i założyłem plecaki na plecy. Wziąłem jej rower i pojechałem na most kolejowy. Wrzuciłem rower i plecaki do rzeki i wróciłem do domu. W domu założyłem rękawice i wyciągłem z kotła to, co zostało na miednicę i chłodziłem w niej. Połowę z tego wrzuciłem do worka papierowego, który potem wyrzuciłem do kontenera na śmieci. Później wykopałem dół w ogrodzie, gdzie wrzuciłem całą resztę, jaka została. Spaliłem wszystko, co ze sobą miała. Dół zalałem wodą, zakopałem i przyłożyłem kamieniem. Później zacząłem sprzątać i jeszcze raz wziąłem prysznic. Była godzina 7:00. Próbowałem zasnąć, ale nie dałem rady. O 11:00 pojechałem na SOR, bo palec wydawał się zainfekowany. Wróciłem do domu, bo ojciec obiecał, że przyjedzie. Chciałem się z nim zobaczyć, ale nie przyjechał. O 19:00 wyjechałem z Lixele. W Buden chciałem się powiesić, ale nie dałem rady tego zrobić. Nie spałem nic tej nocy. Następnego dnia robiłem to, co wszyscy inni. W nocy nie mogłem spać. Kolejnego dnia też szedłem za tłumem. Tej nocy trochę spałem, ale obudziłem się przed budzikiem. Tego dnia strzelaliśmy. Pamiętam, bo strzelałem słabo, a zawsze robię to bardzo dobrze. W nocy nie mogłem spać. Następnego dnia przyjechaliście po mnie. Wtedy wszystko puściło i byłem bardzo zmęczony. Wstydzę się to powiedzieć, ale przyjemnie było się wyspać. Chociaż jedną noc. Jest mi przykro, że to się stało. Proszę was, byście mnie zatrzymali tak długo, jak się da. Proszę was też o to, żebym nie musiał spotykać się z masą ludzi. Jakbym mógł cofnąć czas, nigdy nie popełniłbym tego czynu ponownie. W czasie, gdy Gustaw siedzi w areszcie, prowadzone jest przeszukanie w jego domu. Rodzina musiała się wyprowadzić i prędko nie będzie mogła do niego wrócić. Technicy kryminalni na podstawie listu stwarzają sobie obraz wydarzeń z sobotniej nocy, co pomaga im w dalszej pracy. W ogrodzie znaleziony zostaje dół, o którym Gustaw wspomina w liście. Na głębokości 30 cm znaleziono resztki spalonego drzewa oraz materiał biologiczny. Po kolejnych 50 cm odnalezione zostają klucze, monety, resztki zegarka, kawałki materiału oraz kolejny materiał biologiczny. W kotłowni technicy odnaleźli 2 miednice z popiołem. Po sprawdzeniu znaleziono w nich guziki od dżinsów, monety i kawałki materiału. Technicy odnajdują również papierowy worek w kontenerze na śmieci. Zostają również zabezpieczone narzędzia zbrodni, którymi posłużył się chłopak. Późniejsza analiza potwierdza, że nóż oraz siekiera zostały użyte podczas zbrodni. W łazience na pierwszy rzut oka było czysto. Po demontażu toalety odnaleziono pod nią krew. Analiza potwierdziła, że krew należy do Weroniki Eriksson. Na podłodze w łazience widoczne były ślady cięcia. Kolejne przesłuchanie z Gustawem, które prowadzi Göran Markström, odbywa się w obecności jego adwokata oraz pani prokurator. Chłopak niechętnie odpowiada na pytania, sam od siebie nie opowiada nic. Śledczy potrzebują szczegółów. opis wydarzeń, jaki przedstawił Gustaw na papierze, nie wyjaśnia przyczyny śmierci Weroniki. W swoim liście chłopak wspominał o gwałcie, dlatego prowadzący przesłuchanie pyta go, czy on i Weronika uprawiali seks tego wieczoru. Gustaw zaznacza, że obawia się, że tak. Wcześniej nigdy tego nie robili. Wcześniej nie robił tego z żadną dziewczyną. Chłopak twierdzi, że nie pamięta, co się stało przed tym, jak się obudził nagi w przedpokoju i odnalazł Weronikę w łazience. Swoje ubrania odnalazł na schodach w przedpokoju i w salonie. W sypialni rodziców leżały majtki dziewczyny. Jej stanik był w łazience. 11 września Gustaw zostaje doprowadzony przed sąd, który ma zdecydować o jego aresztowaniu. Według szwedzkiego prawa aresztowanie musi nastąpić do 4 dni po zatrzymaniu. Prokurator oraz adwokat oskarżonego poprosili, by rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Podczas rozprawy Gustaw powtórzył to, co napisał w liście do policjantów. Decyzja sądu mogła być tylko jedna. Zostaje tymczasowo aresztowany. Teraz prokuratura ma 14 dni na to, by postawić zarzuty. Jest to tylko teoretyczny czas. W praktyce czas ten może zostać wydłużony po ponownej rozprawie przed sądem, gdzie wnosi się o przedłużenie aresztu. Prokuratura potrzebuje więcej szczegółów. Nie po to, by skazać młodzieńca. Wszystko wskazuje na to, że on dokonał morderstwa, a z pewnością dopuścił się zbezczeszczenia zwłok. Jednak wyjaśnienie tej sprawy jest istotne dla późniejszego wyroku, jak i również dla rodziny Weroniki, by mogli zrozumieć, co się stało. Gustaw nadal upiera się, że luka w pamięci nie pozwala mu przypomnieć sobie, co się stało. Kolejne przesłuchania nie wnoszą absolutnie nic. Göran Markström wspomina, że w tym czasie grasował tzw. Hagamannen, czyli mężczyzna z Hagi, który atakował i gwałcił kobiety w Umeå. To sprawiło, że na miejscu byli najbardziej doświadczeni śledczy z całej Szwecji, którymi dowodził Dag Andersson. Göran Markström mógł więc zaczerpnąć konsultacje od najbardziej doświadczonego wtedy śledczego. Pojawił się pomysł, żeby spróbować hipnozy, dzięki której Gustaw być może przypomnie sobie, co stało się tej tragicznej nocy. W czwartek, 14 września, śledczy pojechali do aresztu, by spotkać się z Gustawem. Powodem wizyty był odnaleziony w domu laptop, do którego śledczy potrzebowali hasła. Na miejscu Göran Markström zdecydował się porozmawiać z chłopakiem o ewentualnej hipnozie. Pomysł ten nie spodobał się chłopakowi. Z początku spokojnie odrzucał propozycję, a gdy śledczy zapytali go, czy boi się, że na światło dzienne wyjdą szczegóły, których chłopak nie chce pamiętać, Gustaw się zdenerwował. Powiedziałem, że ja sam sobie przypomnę, co się stało. Powiedziane jest powiedzianym i to się liczy. Nazywacie mnie kłamcą? Kiedyś sobie przypomnę, co się stało i zrobię to sam. Rozmowa z Gustawem była krótka. Chłopak bardzo się oburzył na myśl o hipnozie. Śledczy do tej pory nie wiedzą, co sprawiło, że Gustaw odebrał tę rozmowę w ten sposób. Nikt nie nazwał chłopaka kłamcą, a cała inicjatywa miała na celu pomóc mu w przypomnieniu sobie, co stało się w sobotę wieczorem. Dzień później policjanci otrzymują kolejny list od Gustawa. Wy cholerne, pieprzone, sadystyczne świnie. Zrobiliście to specjalnie, prawda? Najpierw wystraszyliście mnie, żebym stracił równowagę, a później poniżyliście mnie i jeszcze temu zaprzeczacie. Ale muszę przyznać, że to podziałało. Zacząłem sobie przypominać, jak zacząłem jeść, najmniej odpowiedni moment. Po jedzeniu wziąłem prysznic, żeby uspokoić myśli i wtedy przypomniała mi się cała reszta. W czasie, gdy człowiek próbuje się zrelaksować. Tutaj jest to, co pamiętam. Zdecydowaliśmy, że pójdziemy na miasto i spotkamy się z ludźmi, więc wyłączyliśmy film zaraz po tym, jak Blade uratował dziewczynę od wampira i uciekł z nią przez okno. Wkładałem buty, gdy Weronika powiedziała coś, co mnie rozwścieczyło. Nie pamiętam co. Odwróciłem się i uderzyłem ją 2 razy w brzuch. Upadła. Później spytałem ją, czemu tak powiedziała, ale ona nie mogła odpowiedzieć, bo ją dusiłem. Chciałem ją znowu uderzyć, ale pomyślałem o czymś innym. Ściągnąłem z niej ubrania. Nie było ciężko, bo była nieprzytomna. Rozebrałem się i zacząłem masturbować, żeby mi stanął. Później próbowałem ją przelecieć, ale nie wyszło mi to za dobrze, bo nie mogłem wsadzić, ale i tak doszłem. Weronika zaczęła się ruszać. Podniosłem ją i kazałem jej się umyć. Ale ona nie dała rady stać, więc się wkurzyłem i zaciągłem ją za szyję do łazienki i położyłem na ziemi. Jak zaczęła się podnosić, powiedziałem jej, żeby się umyła. Sam poszłem umyć się w łazience w piwnicy. Później pamiętam, że schyliłem się, by podnieść moje bokserki i zrobiło mi się ciemno przed oczami. Obudziłem się na bokserkach. Stopy miałem zimne. Teraz możecie mnie wsadzić za gwałt, morderstwo i poćwiartowanie. Ale przysięgam tutaj i teraz w mojej celi o 6:30, że jako podziękowanie za waszą wcześniejszą wizytę nie będę więcej pisał bądź mówił ani słowa o tym weekendzie, gdy wszystko się wydarzyło. PS. Wcześniej jak obudziłem się w przedpokoju, nie pamiętałem co się stało. Piszę to jeszcze raz i zaznaczam, że to co zrobiłem nie może być odebrane inaczej jak złe i nieludzkie. Teraz zamkniecie mnie na długo, ale proszę was, oszczędźcie mojej rodzinie wstydu na tyle, na ile to możliwe. Jesteście dobrymi aktorami, muszę wam to przyznać. I zadziałało. Szkoda, ale dla was musi to być ulga. Teraz możecie iść dalej. W późniejszych przesłuchaniach Gustaw nie odpowiadał na pytania dotyczące wieczoru, tak jak zaznaczył to w listach. Śledczym udało się ustalić, że chłopak nienawidził psychologów po tym, jak w trzeciej klasie miał z nimi styczność. Być może to sprawiło, że tak zdenerwował się na myśl o hipnozie. 26 września policjanci przeprowadzili rekonstrukcję wydarzeń, gdzie chłopak pokazywał, w jaki sposób dusił Weronikę. Zdjęcie z rekonstrukcji znajdziecie na Insta. 20 października 2000 roku rozpoczęła się rozprawa w sądzie pierwszej instancji. Podczas rozprawy chłopak nie odpowiadał na pytania, co sprawiło, że sędziowie byli zmuszeni do wysłuchania wszystkich taśm z przesłuchaniami, jakimi dysponowała prokuratura. Gustaw siedział ze spuszczoną głową i wpatrywał się w biurko. Jego wzrok był pusty, bez jakichkolwiek emocji. Podczas rozprawy został odczytany list od nauczyciela siostry zamordowanej Weroniki, w którym opisane jest jej cierpienie oraz problemy z koncentracją. Sąd zdecydował, że chłopak zostanie wysłany na badania psychiatryczne, co sprawiło, że wydanie wyroku opóźniło się. Wyniki tych badań do tej pory są objęte tajemnicą. W styczniu 2001 roku rozprawa została wznowiona i prowadzona była za zamkniętymi drzwiami. Wyrok sądu ma 49 stron. Opowiem wam teraz, jak wyglądał przebieg wydarzeń według sądu, co pomoże nam zrozumieć wyrok. Gustaw i Weronika znali się od podstawówki. Ich znajomość była bliska. Czasami spotykali się, by porozmawiać lub wspólnie obejrzeć film. Gustaw miał dziewczynę Tinę, która znała Weronikę. Czasami spotykali się całą trójką. Tydzień przed wydarzeniami Gustaw rozpoczął służbę wojskową. W weekend, gdy nastąpiły tragiczne wydarzenia, chłopak dostał przepustkę, która nie była zaplanowana. Po powrocie do Lyksele skontaktował się ze swoją dziewczyną, jednak w sobotę ich związek oficjalnie się zakończył. Gustaw zadzwonił więc do Weroniki i razem postanowili obejrzeć film. Po pewnym czasie zdecydowali się iść na miasto. Zanim jednak wyszli z domu, Weronika rozzłościła chłopaka, który uderzył ją 2 razy pięścią w brzuch. Dziewczyna upadła do tyłu, po czym Gustaw chwycił ją za szyję i przyciskał kciukami jej gardło. Po chwili, gdy dziewczyna była nieprzytomna, ściągnął z niej ubrania i próbował ją zgwałcić, cały czas przyduszając ją. Gdy Weronika zaczęła się ruszać, próbował z nią rozmawiać, a gdy ta nie odpowiadała, próbował ją podnieść. Dziewczyna nie mogła jednak stać na własnych nogach. Jedną ręką próbowała złapać Gustawa za gardło. Chłopak puścił ją i Weronika upadła na ziemię. Następnie złapał ją ramieniem za szyję i zaciągnął do łazienki, gdzie ją upuścił. Dziewczyna uderzyła głową w podłogę. Gustaw powiedział jej, żeby się umyła. Zamknął drzwi i poszedł się umyć do piwnicy. Późniejszych wydarzeń nie pamięta do czasu, gdy wrócił do łazienki i zobaczył Weronikę leżącą nagą na podłodze w łazience. Wokół jej głowy były wymiociny. Gustaw próbował udzielić jej pierwszej pomocy. Jednak szybko zrozumiał, że dziewczyna jest martwa. Chciał zadzwonić na 112, jednak nie chciał iść siedzieć. Po chwili poszedł do kuchni, skąd wziął nóż i kilka reklamówek. Zaczął od odcinania głowy. Gustaw często uczestniczył w polowaniach i potrafił zająć się upolowanymi zwierzętami. Po odcięciu głowy umieścił ją w reklamówce. Gustaw nie pamięta, jak ćwiartował resztę ciała. Po pewnym czasie poszedł po siekierę. Następnie umieszczał części w kotle w piwnicy. Wrzucił tam też wszystkie rzeczy należące do dziewczyny, jak i filmy, które oglądali tego wieczoru. Po godzinie 4 zdał sobie sprawę, że nie zdążył usunąć ciała do rana. Obawiał się, że jego ojciec przyjedzie do domu. Zaczął sprzątać dom. Wyłączył piec, aby zdążył ostygnąć, zanim ojciec wróci. Te części ciała, których nie zdążył wrzucić do pieca, wsadził do plecaków. Chłopak wziął prysznic, po czym na rowerze Weroniki pojechał w pobliże elektrowni wodnej, gdzie pozbył się wszystkiego poprzez wrzucenie rzeczy do wody z mostu. Gustaw pobiegł do domu tak szybko, jak tylko mógł i zajął się tym, co zostało w piecu. Część wyrzucił do kontenera, część zakopał w ogrodzie. Później ponownie zajął się sprzątaniem domu. Prokurator oskarżyła Gustawa o morderstwo. Ze względu na to, że kara za tak okropną zbrodnię jest surowsza od kary za zbezczeszczenie zwłok czy ewentualny gwałt, który mógłby być ciężki do udowodnienia, prokuratura wybrałaby nie wnosić oskarżenia w tych dwóch kwestiach. Wyrokiem sądu z dnia 24 stycznia 2001 roku Gustaw został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym bez możliwości przepustek. We wrześniu 2008 roku sąd w Umeå uznał, że nie ma potrzeby trzymać Gustawa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ryzyko popełnienia przestępstwa uznano za prawie nieistniejące. Mężczyzna został umieszczony w otwartym zakładzie psychiatrycznym. Oznaczało to, że mógł opuszczać teren zakładu po wcześniejszym ustaleniu. Lokalne media pisały, że Gustaw rozpoczął praktyki w firmie w Umeå. W sierpniu 2010 roku Gustaw został zwolniony z zakładu psychiatrycznego. Obiecał prokuratorowi, który obecny był w sądzie, gdy zapadła decyzja o zwolnieniu, że będzie trzymał się z daleka od Lycksele. Planował znaleźć pracę w innej gminie. W lutym 2011 roku mężczyzna zaczął kurs na spawacza, który odbywał się w Lycksele. Kurs ten odbywał się w tej samej szkole, do której chodziła siostra zamordowanej Weroniki. W szwedzkim prawie nie istnieje zapis, który zabraniałby skazanemu na powrót do Lycksele. Ta sprawa wstrząsnęła całą Szwecją. Ćwiartowanie ciała należy do absolutnej rzadkości w tym kraju. W odcinku 3 opowiedziałam wam o kobiecie, która również w taki sposób starała się ukryć morderstwo. Zastanawiam się, w jaki sposób tacy ludzie radzą sobie z tym, czego dokonali. Jak można żyć dalej po tak bestialskich czynach? Powiem wam, że sama nie zajęłabym się tą sprawą, jednak prośba słuchacza dała mi siły, by przebrnąć przez ten materiał. Nie należę do osób przepełnionych nienawiścią, jednak nie mogę powiedzieć, że ze spokojem czytałam, że zaledwie po 11 latach w zakładzie psychiatrycznym sprawca wyszedł na wolność. Zapraszam na Insta, gdzie jak zwykle znajdziecie zdjęcia ze sprawy. Do usłyszenia. Imię skazanego za te zbrodnie mężczyzny jest przeze mnie zmienione. W rzeczywistości nazywa się inaczej. I z tego co wiem, nie zmienił swoich danych osobowych.